Wracamy do naszej rozmowy o doktorze Zygmuncie Klukowskim, dyrektor szpitala w Szczebrzeszynie. Mówiliśmy o jego, jak to w tym pokoleniu bywało, chmurnej i dumnej, tak powiedzmy, tutaj młodości konspiratora, uczestnika różnych działań kolportera, nielegalnych publikacji socjalistycznych, uczestnika całego porywu narodowego w roku 18 i potem także roku 20, bo warto wspomnieć, że aczkolwiek niewiele to doprowadziło to do wielkich spraw, ale jednak no, jak wielu innych został zmobilizowany w roku 1920. Potem był również organizatorem, czy również kierownikiem szpitala, który ratował ofiary rozmaitych epidemicznych chorób, które zawsze w wojnie i wypadkom wojennym towarzyszą, a więc, no, można powiedzieć, człowiek zawsze gdzieś, jak się zwykło mówić, na pierwszej linii frontu, choćby tego lokalnego. Przed przerwą, Michale, mówiłeś o tej jakby jego sytuacji, tak? On nie tyle został rzucony, w jakimś sensie zmuszony, w jakimś sensie wybrał ten Szczebrzeszyn i w Szczebrzeszynie nagle jest takim, właśnie chciałem powiedzieć, że wszystko usposabia go do tego, żeby był odludkiem, bo jakby kimś z zewnątrz.
Zgorzkniałym, tak, jakim, prawda?
Kimś, a tu zupełnie nie mamy do czynienia.
To w ogóle nie była tego typu konstrukcja psychologiczna, jeżeli można jakieś takie tutaj amatorskie diagnozy stawiać. To znaczy on, będąc dosyć mocno zdystansowany do poglądów swojego środowiska, równocześnie wcale go nie unika, prowadzi życie towarzyskie, a jakby to powiedzieć, jeżeli czegoś mu brakuje, to po prostu stara te braki uzupełnić gdzie indziej.
No przecież, oczywiście, zdajmy sobie sprawę, że w momencie, którym tam, jak mówią biografowie, miał trochę mniej zajęć lekarskich, rzucił się do uzupełniania lektur, przy czym mówią, że na bok odkładał literaturę piękną, zwykle częściej braną do ręki, jako dla rozrywki. On tego nie traktował jako bardziej rozrywki, tylko jako pasji, tak? Więc pochłaniał tomy dotyczące historii, wiedzy społecznej,
historii regionu.
I tak zaczęła się budować jego, przy okazji, jego biblioteka.
Tak, kupuje samochód, żeby móc jeździć przynajmniej do Zamościa, tak? Do jakiegoś większego
ośrodka. To też bogaty oryginał.
Tak, jak na tamte czasy. Już choćby ten samochód, tak? I o tym nie wspomnieliśmy, ale też jego fizyczność. On był dosyć niewysokiego wzrostu. Równocześnie nosił wąsy i brodę, przypominając trochę pułkownika Sandersa, prawda? Ze znanej sieci fast foodu. Dość szybko siwiał, w związku z tym naprawdę nawet tym się wyróżniał. Wyróżniał się tym samochodem, którym podróżował regularnie do Zamościa, gdzie włączył się w działalność lokalnego towarzystwa bibliofilskiego, towarzystwa miłośników książek. Wszedł w życie również tamtejszej elity. W Szczebrzeszynie gromadził w swoim mieszkaniu książki, które potem stały się zalążkiem biblioteki publicznej. W Szczebrzeszynie, jak we wspomnieniach o nim można wyczytać, że zgromadził około 10 tysięcy woluminów w swojej domowej bibliotece. Gromadził różnego rodzaju ceramikę, wytwory ludowe, prawda, tego typu działalnością się zajmował. Wszędzie go było pełno, tak? To był człowiekiem, można powiedzieć, to doczesne życie chwytającym garściami, prawda?
Tak, i równocześnie takim bardzo uważnym smakoszem książki, o czym tutaj już mówiłeś, także takim wielbicielem ładności czy piękna książek. Tutaj ekslibrisy jego własne, on sam już kolekcjonował ekslibrisy. Też przeszło do historii istnienie takich specjalnych nalepek ochronnych, które, na których była jego karykatura i napis "książek nie pożyczam".
Tak.
To bolesna zapowiedź dla każdego, kto widział bogactwo tego księgozbioru, ale taka była prawda. Mówiłeś o tym towarzystwie bibliofilskim w Zamościu. Trzeba sygnalizować, że ta struktura oparta właściwie na początku na przyjaźni kilku osób i dopiero potem zalegalizowana, no, bardzo szybko stała się jedną z trzech najważniejszych takich struktur bibliofilskich w Polsce. Warszawa, Kraków, no to tak wymieniamy jakby bez trudu Zamość, tak? I to właśnie z powodu, nie dlatego, że to tak wyszło, bo Zamojski i tak dalej, tylko właśnie dlatego tak wyszło.
Ten Zamość o Zamojskim
no
już
właśnie,
wtedy...
Tylko dlatego, że Klukowski, że Leśmian, że Młodożeniec. Bo tak się złożyło, tak, że udało się Klukowskiemu znaleźć na tym terenie takich, jakby to powiedzieć, partnerów, partnerów tej pasji. To oznaczało nie tylko klub książki, nie tylko dbałe wydawanie różnych publikacji, to oznaczało stałe jakieś kontakty, zjazdy, wystawy bibliofilskie, a więc to był ruch wykraczający poza, jakby to powiedzieć, brydża zainteresowanych.
Tak. Aczkolwiek oczywiście część towarzyską tego Krukowski uwielbiał. Tak. U niego jakby to nie było podziału na życie intelektualne i życie towarzyskie, dla niego to było to samo.
No i powiedzmy sobie, że chyba niestety jakby również momenty tego życia towarzyskiego były tym, czego chyba jego żona nie wytrzymała.
Myśmy o tym nie wspominali. On rzeczywiście do Szczebrzeszyna w 1919 roku przybywa z żoną i kilkuletnim synem. Natomiast to małżeństwo dość szybko się kończy. On nigdy o nim specjalnie nie wspominał. W każdym razie żona z synem Szczebrzeszyn po, nie wiem, chyba roku czy dwóch pobytu opuszczają. Kontakt z synem on odnowi dopiero po II wojnie światowej, kiedy będzie miał okazję jakoś ten rozdział swojego życia przynajmniej emocjonalnie uporządkować. Tak spotyka się z synem, spotyka się z jego żoną, ma okazję poznać rodzinę syna. Natomiast jakby to powiedzieć, zakłada nową rodzinę, tak? Dość szybko pojawia się druga żona i pojawia się adoptowany syn, którego tragiczne losy zaważą również na losach samego Krukowskiego, ale to już po II wojnie światowej.
No tak, to mówisz o tym zakładaniu nowej rodziny, to jest coś, co się dzieje około roku 1930. To jest czas z jednej strony, w którym Krukowski już w tym swoim środowisku i trochę, mówię tutaj i o lokalnym, i jakby wychodzącym, ale z kolei bardzo sfokusowanym środowisku bibliofilskim, więc w obu tych światach, także dodajmy świat medyczny do tego, jest osobą znaną i już w tym momencie zbierającą jakby należne mu wdzięczność, laury. Nie to, że był osobą noszoną na rękach, niemniej no, mamy tu do czynienia z kimś, komu jednak proponowano, żeby, jak się wydawało, szedł dalej i wyżej, tak? Profesurę na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie.
Powiedzmy sobie o tym na przykład, że to też zupełnym przypadkiem tak się złożyło, że w Szczebrzeszynie mieszkała siostra Felicjana Sławoja Składkowskiego. Generał Składkowski, minister spraw wewnętrznych, wiceminister spraw wojskowych, no już potem oczywiście premier, ostatni premier II Rzeczpospolitej, że tę siostrę w Szczebrzeszynie regularnie odwiedzał. Krukowski w swoich pamiętnikach, o których za moment może też powiemy parę słów, bardzo barwnie opisuje te wizyty Sławoja w Szczebrzeszynie. Jego dosyć takie niestandardowe zachowanie i takie bardzo ekspresyjne, prawda, i też wzbudzające sensacje, rubaszne, prawda, rozsadzające tę małą społeczność. I oczywiście dosyć szybko się zaznajomili. Ono też opisuje w tych swoich pamiętnikach z niezwykłym humorem podróż, którą kiedyś prywatnym samochodem Sławoja odbył do Warszawy ze złamaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa i z policją, która ich zatrzymała po drodze, policjantem przerażonym, który zorientował się, że zatrzymał ministra spraw wewnętrznych, który kazał mu podać numer swój służbowy, imię i nazwisko, ale jak się okazało, tylko po to, żeby go potem przedstawić do odznaczenia za wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych. Więc jakby to powiedzieć, mógł to wykorzystać, prawda, do tego, żeby z tego Szczebrzeszyna się wynieść, a nie zdecydował się na to. Zamojszczyzna i Szczebrzeszyn były rzeczywiście jego małą ojczyzną nie do końca na początku z wyboru. No on po prostu miał rodzinę, szukał posady, tak musiał z czegoś żyć, a taka posada lekarza na prowincji, równocześnie dyrektora szpitala zapewniała w miarę spokojny byt. Potem to już był wybór chyba jednak, tak?
Tak, cały czas namawiano go, żeby z jego potężną znajomością i historii lokalnej, i także instytucji szpitalnych, medycznych, żeby wszedł głębiej, z tą żyłką historyka, żeby wszedł głębiej w historię medycyny, historię opieki medycznej.
Tak, wręcz, żeby porzucił praktykę.
Żeby porzucił praktykę i bardziej się tym zajął. Po prostu całkiem konkretnie wróżono mu piękną karierę także uniwersytecką, tylko trzeba było do tego uczynić parę kroków, między innymi zrobić habilitację. To jest, jak wiemy, nie taki łatwy do przejścia moment i w jego przypadku on jakby cichaczem czy nie cichaczem składał się do tego, przygotowywał opracowanie, nigdy go, jakby to powiedzieć, nie ukończył, natomiast pozostały w związku z tym liczne materiały, rzeczywiście godne uwagi, po części gdzieś tam przyczynkowo drukowane w tym czy innym miejscu. W ogóle warto teraz jeszcze dopowiedzieć rzecz, która w świetle tego, co mówiliśmy, wydaje się naturalna, że ten aktywny bardzo inteligent i społecznik o zmyśle badacza również, zaangażował się w wydawanie takiej teki zamojskiej. To była publikacja, która rzeczywiście stała w pierwszym szeregu takich periodyków regionalnych. Tak? No, rzecz, która przez niego została zapoczątkowana, ale nie była wyłącznie takim autorskim działaniem, tylko umiejętnym skierowaniem, jakbyśmy powiedzieli, energii społecznych swojego środowiska. To jest też rzecz, która, jak tak przechodzimy nad tymi indywidualnościami naszych bohaterów, to warto zwrócić uwagę, że mówimy o nich między innymi dlatego, że to nie są wyłącznie geniusze, którzy tam zabłysli na horyzoncie, tak, i nagle również zgasło ich światło i koniec, tylko to są ludzie, którzy czasami wypadły już w bardzo trudnych sytuacjach. To światło nie miało jak pójść dalej, ale sami mieli w sobie tak dużo tego zmysłu społecznego, organizowania życia, jak się wtedy mówiło. Organizowanie życia nie znaczyło, że się sobie samemu organizuje życie, tylko właśnie, że się umie nadawać formy dla twórczego zaangażowania różnych ludzi dookoła, że się zauważa umiejętności, że się skupia tych, którzy mogliby zostać przecież gdzieś na boku, po prostu pisywać sobie gdzieś tam do kajecika, a on właśnie należał do tych, którzy z tego kajecika właśnie wyciągali, z tych różnych aktywności ludzi, wyciągali to, co najlepsze, żeby to pokazać, podnieść jakoś na tym świeczniku, właśnie tym świeczniku, gdzie można było docenić, czyli świeczniku zamojskiego. Tak, na przykład.
No to też nie jest tak, że on przyjechał na jakąś pustynię intelektualno-organizacyjną, tak to nazwijmy. Okres po rewolucji 905 roku, kiedy pozwolono, po pierwsze, spolonizować administrację, pozwolono na działalność różnego rodzaju organizacji społecznych, no one wybuchają również na tym terenie. Czas, kiedy Klukowski przebywa w Szczebrzeszynie, no w okolicznych wsiach działa bardzo prężnie ruch ludowy, ta lewa część ruchu ludowego, czyli PSL Wyzwolenie. Działa Związek Młodzieży Wiejskiej Wici, prawda? Wiciowcy są niezwykle aktywni. Działają inne organizacje, no oczywiście Ochotnicza Straż Pożarna, działała macierz szkolna. W oddalonej od Szczebrzeszyna kilkanaście kilometrów Radecznicy, przy klasztorze ojców Bernardynów, przy sanktuarium świętego Antoniego jest silny ośrodek lokalny, intelektualny, to znaczy liceum serafickie prowadzone przez franciszkanów. Nie w żadnym ośrodku miejskim, tylko na wsi. Radecznica, poza tym, że była ośrodkiem pielgrzymkowym, była po prostu niewielką wsią. A mimo to w Szczebrzeszynie mamy szkołę średnią, w Radecznicy mamy szkołę średnią, w Zamościu mamy kilka szkół średnich, także też nie jest tak, że on jest jakimś tutaj kwiatem na zupełnym popiele.
Miał się do kogo jednak odwołać. To sytuacja, w której z jednej strony można znaleźć powód, żeby powiedzieć, no cóż, jesteśmy na prowincji, coś ja tu mogę zrobić. To są tacy ludzie, którzy szybko sobie tak usprawiedliwiają jakieś różne, rzeczywiście czasami trudne podejścia do życia. No ale z drugiej strony można było oprzeć się na tym, co jest i budować coś, na co my patrzymy z podziwem.